Gość dnia w Radiu Rodzina.
Dzień dobry Państwu, w audycji Gość dnia wita Adam Szymański. Do naszego studia zapraszamy rozmaite, ciekawe, interesujące osoby. Dzisiaj mamy również specjalnego gościa dla Państwa. Mówi się, że w życiu dla ludzi najważniejsze są relacje. Relacje z Bogiem, relacje z drugim człowiekiem. Specjalną grupę osób stanowią wolontariusze. Osoby, które w sercu noszą potrzebę działania społecznego, niesienia pomocy innym. Jedną z takich osób jest pani Kamila Krytowska. Dzień dobry, pani Kamilo.
Dzień dobry.
Pani Kamila jest członkiem wspólnoty życia chrześcijańskiego działającej przy Ojcach Jezuitach w Kaliszu, ale jej działalność społeczna zaczęła się wiele, wiele lat temu. A tak jak się mówi, że żeby dojść na koniec świata, trzeba zrobić ten pierwszy krok, chciałbym dzisiaj cofnąć się, pani Kamilo, i poprosić panią o powiedzenie nam o tych pierwszych krokach. Powiązane były one również z pani działalnością zawodową. Od czego to się zaczęło?
Witam serdecznie wszystkich, więc moja działalność społeczna zaczęła się od roku 68, kiedy to zupełnie przypadkowo trafiłam do Ojców Jezuitów. Był to naprawdę przypadek. I wtedy zaczęłam tam formację. Bardzo mi się podobało to, co wtedy tam było. Naszym duszpasterzem był wtedy ojciec Hubert Czuma, znany duszpasterz akademicki. Potem z biegiem czasu założyliśmy wspólnotę życia chrześcijańskiego i w tej wspólnocie prowadziliśmy różnego rodzaju działalność, jak pomoc rodzinom. Potem, kiedy przyszła Solidarność i nastał stan wojenny, była to pomoc internowanym i ja byłam oddelegowana do pomocy pani Janinie Pietkiewicz, to była mama naszego opozycjonisty Tolka Pietkiewicza, była osobą niewidomą i miała trochę sparaliżowaną jedną rękę, także wymagała całkowitej opieki. Przez 5 lat chodziliśmy tam do niej z mężem, potem jeszcze zaangażowaliśmy w to troszeczkę inne osoby. Pracowałam w tym czasie w Banku Spółdzielczym w Żelazkowie i moja koleżanka Alicja Cicha też właśnie dzieliła ze mną tę pracę. To były takie prozaiczne, że tak powiem, zajęcia, bo pani Pietkiewiczowa, no, polegało to na tym, żeby po prostu z nią być, żeby zrobić zakupy, troszeczkę sprzątnąć mieszkanie. Oprócz tego pomagaliśmy również osobom internowanym, bo tu u jezuitów była właśnie taka przystań i tutaj, że tak powiem, to wszystko ojciec Dzierżek koordynował. Więc to było pierwsze.
Pani Kamilo, ja właśnie nawiążę do tego. Pani już wspomniała, że pracowała pani w banku w Żelazkowie. Generalnie pani życie zawodowe toczy się wokół różnych banków.
Tak, chociaż w sumie pracowałam w 5 bankach i tak co się przeniosłam, to awansowałam.
No tak, to powinno
tak
być.
Powiem. Od takiego zwykłego inspektora do dyrektora oddziału i nawet przez 3 kadencje byłam członkiem zarządu banku. Także ta kariera bankowa szła mi dobrze, ale ja też trafiłam na wyjątkowo dobry okres w tym czasie. Byłam w dobrym wieku, nie miałam dzieci, czyli nie byłam obciążona, że tak powiem, dodatkowymi obowiązkami rodziną i mogłam tej pracy poświęcić cały czas.
A czy działalność w Solidarności nie zakłóciła pani pracy zawodowej, nie przeszkodziła w tym?
Nie, to znaczy się tam były różne utarczki i kłopoty, Ale to było wszystko do przyjęcia. To wynikało z pewnej różnicy zdań. Natomiast nie mogę powiedzieć, żeby mnie tam z tego tytułu ktoś aż tak bardzo napiętnował. No raczej to tak traktowano troszeczkę. Tak mówiono na mnie, że ja jestem taka kościelna baba. O. Ale ponieważ w tym, co robiłam, byłam zupełnie niezła i te prace właśnie bardzo, bardzo doceniano.
Cały potem czas transformacji życia gospodarczego Polski, to właśnie aktywność pani zawodowa w takim najlepszym okresie.
Tak, dokładnie. Ja miałam takie trochę szczęście, że jak zaczęłam pracę potem w Narodowym Banku Polskim, to wtedy nastąpiło przekształcenie tych banków w 1989 roku w banki komercyjne. I zmienił się klient z klienta instytucjonalnego, który był zawsze przygotowany, zawsze elegancki i w ogóle przyszli klienci indywidualni, którzy, że tak powiem, zaczynali swoją działalność i trzeba ich było mocno doinformować. I ja się tutaj bardzo, że tak powiem, zaangażowałam i było to rzeczywiście też docenione przez moje szefostwo. Pracowałam w tym banku 7 lat. Potem zaczęły się pojawiać nowe banki i ja zgłosiłam ofertę do 3 banków i wszystkie mnie chciały przyjąć. I wybrałam Wielkopolski Bank Rolniczy wtedy. Okazało się, że to jest nowy bank i że trzeba tam wiele rzeczy przygotować i zastanawiałam się, czy ja w ogóle, że tak powiem, podołam i to ogarnę. No ale napisałam sobie, że tak powiem, plan, no i po kolei zaczęliśmy tworzyć procedury do tego banku. Daliśmy to do nadzoru bankowego, nadzór bankowy to przyjął i zaczęliśmy szkolić personel. Były 2 wyjścia, albo wziąć personel z banku, który ma jakąś tam wiedzę i doświadczenie, ale też, że tak powiem, no, ma swoje ograniczenia, albo wziąć całkowicie ludzi nowych. Ponieważ wtedy była tak trudna sytuacja na rynku pracy, były stosy dokumentów. Nie było wiadomo, że tak powiem, co wybrać. Ludzie z doktoratami przychodzili i chcieli zwykłą pracę. No więc ja postanowiłam, że weźmiemy ludzi młodych. Jak przedstawiłam zarządowi różnicę, jaka jest w cenie ludzi z doświadczeniem, a ludźmi młodymi, oczywiście kierując się ceną, wybrali ludzi młodych. No i zaczęliśmy przyjmować ludzi młodych i zaczęliśmy ich szkolić. Okazało się, że oni bardzo szybko to wszystko pojmują, tym bardziej, że naprawdę chcieli pracować. To był bardzo, bardzo dobry zespół. Potem z tego banku, aż nie do uwierzenia, ale wyszło kilku dyrektorów tutaj w kaliskich bankach. Także tę pierwszą szkołę, którą dostali, to była chyba dobra szkoła, tak myślę. Oprócz tego cały czas pracowaliśmy społecznie poprzez tę wspólnotę życia chrześcijańskiego i włączaliśmy się w różne działania. Między innymi tutaj powstał projekt, żeby stworzyć dom dla bezdomnych, bo to wtedy zaczął się naprawdę poważny problem. Pani Henryka Kociok, że tak powiem, zaproponowała mi tu współudział w tym wszystkim, no i ja jej tutaj pomagałam, ponieważ ja się znałam na finansach, no to zostałam przewodniczącą komisji rewizyjnej i tym sposobem, dzięki wielkim staraniom pani Henryki Kociok, cieszę się, że mogłam ją wesprzeć. Ten dom powstał i on do dzisiaj funkcjonuje i się, że tak powiem, bardzo rozwinął.
To mówimy o tym domu brata Alberta.
Brata Alberta, tak, tak.
Jeszcze pani Kamilu, ja tak sobie tylko dygresję taką powiem, bo te działania już w Solidarności pokazują, zresztą pani sama mówi, że pani jest takim człowiekiem działającym od zaplecza. Cele romantyczne potrzebują pozytywistycznego wsparcia, konkretnych, fachowych porad, tak jak właśnie chociażby znajomości w świecie finansów. I to bardzo pięknie przekładało się w tej działalności społecznej u pani. Dobrze, jesteśmy przy bracie Albercie. Co dalej?
Dalej robiliśmy swoje. Ponieważ już nastał czas transformacji, przyszedł bardzo trudny czas i wszyscy byliśmy zawiedzeni tym, co się w Polsce dzieje. W tym czasie byliśmy świadkiem upadku wielu przedsiębiorstw, bardzo to przeżywaliśmy, bo nam się wydawało, że to będzie Eldorado, a to Eldorado, że tak powiem, miało swoje bardzo ciemne strony, do których nie byliśmy przygotowani, ale musieliśmy sobie po prostu radzić. Wspieraliśmy przede wszystkim rodziny poprzez wspólnotę życia chrześcijańskiego. Angażowaliśmy się również w pracę Klubu Inteligencji Katolickiej tutaj w Kaliszu. Organizowaliśmy różnego rodzaju prelekcje. Potem ten czas był taki trudniejszy do tego i wydawało się, że ten KIK już, że tak powiem, spełnił swoje zadanie.
KIK, Klub Inteligencji Katolickiej,
tak. I nasza wspólnota życia chrześcijańskiego jest międzynarodowa. I co roku wyjeżdżaliśmy za granicę na jakieś obozy. To do Niemiec, to do Siedmiogrodu, tam no, do różnych krajów. Na jednym właśnie takim spotkaniu w Rumunii postanowiliśmy, że taki kamp zorganizujemy w Polsce.
Kamp, no, powiedzmy słuchaczom, co to jest?
Kamp, no to kamp. Jest takie spotkanie. Formacyjny wypoczynek, o, tak to można powiedzieć, gdzie jest trochę formacji, trochę rozrywki i trochę odpoczynku.
Integracji też.
Integracji przede wszystkim. przyjeżdżają tam bardzo ciekawi ludzie. Przyjeżdżało sporo Niemców, Węgrów, Francuzów, nawet ze Szwajcarii byli goście z Irlandii. Także postanowiliśmy ich wszystkich zaprosić do Polski. To pierwsze spotkanie nasze w Polsce było w Przedzborowie. Tam właśnie zdarzyła się jedna rzecz. My tym ludziom musieliśmy zaproponować jakiś program. I jednym z elementów tego programu było właśnie spotkanie z protestanckim stowarzyszeniem Open Doors, które zajmuje się prześladowaniami chrześcijan. Przyjechał wtedy pan Mateusz, człowiek bardzo dobrze przygotowany, przywiózł bardzo dobre materiały.
Polak, tak?
Polak. Tak, Polak. I to, co powiedział, zrobiło na nas ogromne wrażenie. To się otwarło coś takiego, o czym nie mieliśmy pojęcia, jak to wygląda w praktyce. Po wysłuchaniu jego referatu i obejrzeniu filmu nie mogliśmy z mężem spać. I rano mój mąż mówi do mnie, wiesz co, kurczak, czy myślisz o tym, co ja? Bo chyba musimy coś w tym kierunku robić. To jest aż, mówi, niemożliwe, żeby to tak wyglądało w praktyce. Kamp się skończył, zadzwoniliśmy właśnie do pana Mateusza i zrobiliśmy takie pierwsze spotkanie w październiku w Klubie Inteligencji Katolickiej u jezuitów. Było sporo ludzi. Bardzo ciekawa prelekcja, bardzo ciekawy film. No i potem troszeczkę jeszcze z nimi współpracowaliśmy. Były jakieś chyba 3 prelekcje. No ale ja doszłam do wniosku, że musimy znaleźć organizację katolicką, bo chcieliśmy wyjść z tym, że tak powiem, do całej diecezji, a przynajmniej do Kalisza. Takie były nasze założenia.
Open Doors pomaga w Afryce.
Tak, pomaga na całym świecie i rzeczywiście ma bardzo świetne materiały. To było dla mnie bardzo edukacyjne, to co oni nam przekazali. Nawiązaliśmy kontakt z pomocą Kościołowi w potrzebie w Poznaniu.
Organizacja wtedy początkująca, tak?
Tak. Oni chyba z pół roku dopiero działali. Oni też poszukiwali form, w jaki sposób działać, jak to robić, no bo oni się też dopiero w tym Poznaniu organizowali. No, ale ja zaproponowałam, słuchajcie, mówię, określmy pola, na jakich chcemy działać i podpiszmy taki list intencyjny. No, byli trochę zdziwieni, że ja to formalizuję, ale ja mówię, słuchajcie, no będziemy się trzymać tego. No, ale w sumie ksiądz Paweł oddelegował pana Tomasza Zawala do, tak powiem, kontaktów ze mną. Spotkaliśmy się potem w Kaliszu, no i omówiliśmy to bliżej, stworzyliśmy ten dokument, no i taki dokument żeśmy podpisali. No i zaczęliśmy naszą działalność od wystawy. Ta wystawa miała tytuł Droga Krzyżowa Kościoła Prześladowanego.
Który to był rok?
To był rok 2015. I zaczęła chodzić ta wystawa po kościołach w Kaliszu. Troszeczkę był dystans do tego, bo to była ogromna nowość. Nowy temat, który trudno się przyjmował ze względu na to, że no, wszyscy od tego cierpienia troszeczkę uciekamy. Ale jak ludzie oglądali tę wystawę, były bardzo pozytywne recenzje i potem proboszczowie bardzo chętnie tę wystawę brali w całej naszej diecezji. Ona przeszła 69 kościołów i 6 szkół. Rozpoczęliśmy również wtedy prelekcje w szkołach. Byliśmy chyba w 3 czy 4 szkołach, no i zaczęła się pandemia i wszystko padło. Nie mogliśmy już dalej działać, ale w międzyczasie jeszcze zaczęliśmy robić takie koncerty u ojców jezuitów. Jeden koncert był nawet w auli obecnego naszego Uniwersytetu Kaliskiego. Było dużo ludzi i okazało się, że jest spore zainteresowanie tym i że ludzie jak gdyby tę działkę prześladowanych chrześcijan dopiero odkrywają. My ją też odkrywaliśmy, że tak powiem, bo do tych prelekcji musieliśmy się dobrze przygotować, no i pewną wiedzę mieć. Młodzież bardzo dobrze przyjmowała te prelekcje, więc potem jak wyszła pandemia, to postanowiliśmy robić koncerty online. Zrobiliśmy 3 takie koncerty w tym czasie tej pandemii. I one były transmitowane właśnie tutaj przez nasze katolickie media, przez Dom Józefa. I w dalszym ciągu no, były jakieś prelekcje, spotkania, były przede wszystkim zbiórki. Okazało się, że się wiele ludzi bardzo tym przejmuje. To do nich dociera, że są prześladowani chrześcijanie. Tak samo było w szkołach. Jak pokazywaliśmy taką wystawę, to nauczyciele potem mówili, no przecież o tym nigdzie nie słychać. Jak to się dzieje, że w XXI wieku są tak prześladowani chrześcijanie? No i tak z tym tematem szliśmy dalej. Naszymi gośćmi był tutaj patriarcha Antiochii Józef Apsi, biskup Bashar Varda z Iraku, no wielu innych. Takie spotkanie z siostrą Hatunę Dogan, Asyryjką, która współpracowała z jakimiś grupami terrorystycznymi i wyciągała tam dziewczęta, które były porywane przez nich. No miała swoje metody, niesamowicie ta kobieta, i naprawdę robiła wiele dobrego. Nawet w Niemczech potem udało jej się zgromadzić fundusze i otworzyć taki dom, w którym te dziewczęta po przeżyciu ogromnej traumy, porwania i maltretowania przez tych dżihadystów musiały długo dochodzić do siebie. No i tak, żeśmy to wszystko robili, to by wiele wymieniać, ale przecież audycja ma ramy czasowe. Aha, no więc ksiądz biskup Buzon bardzo nas wspierał i na tę drogę krzyżową kościoła prześladowanego było tyle zapotrzebowania w szkołach, że nie byliśmy w stanie wszędzie jej dowieść, aż się podarła. To ciągłe przenoszenie bardzo ją uszkodziło. I wtedy żeśmy zrobili nowe wystawy i w kilku kościołach kaliskich tutaj u jezuitów była stała wystawa, która zmieniała się co 2-3 miesiące, jeśli chodzi o temat. Natomiast wystawialiśmy też w różnych kościołach właśnie. Tematem były między innymi pomoc, jaką Kościół niesie od Argentyny do Władywostoku. Bardzo ciekawa wystawa, pomoc, jaką Kościół niesie na Ukrainie, jaką niesie w byłych krajach Związku obecnie Rosji. Także to wiele było tych wystaw. Wystawa o Sudanie, Kamerunie. No, sporo tych wystaw różnych było i one się cieszyły dość dużym powodzeniem. U jezuitów jest taka stała wystawa i jeszcze jesteśmy umówieni w 5-6 kościołach tutaj kaliskich, gdzie też taka stała wystawa będzie, bo to jest problem zakupienia statywów, no to wszystko się też wiąże z finansami, no więc tyle, ile możemy, to robimy. Ale jak przyszedł do nas ksiądz biskup Damian Bryl, postanowiliśmy przedstawić mu troszeczkę swoją działalność. Poszliśmy do niego, no i wzięliśmy taki wykaz tego wszystkiego, co zrobiliśmy. Ksiądz biskup tak się patrzy i mówi tak, o Boże, to czy ja mam tu jeszcze coś do zrobienia? A my mówimy, o tak, tak, ekscelencjo, tutaj jest taki właśnie bardzo fajny program dla Afryki Środkowej, dla szkoły, którą prowadzi ksiądz biskup Mirosław Gucwa. I to jest szkoła zawodowa dla dziewcząt ofiar dżihadystów. Och, ksiądz biskup zapoznał się z tym, co my mu powiedzieliśmy i mówi, bardzo dobrze, kupuję pierwszy pakiet.
Pakiet pomocowy, tak?
Pakiet pomocowy. Ten pakiet kosztował 700 zł i mówi, robimy zbiórkę. Tak właśnie to się zaczęło, ta nasza współpraca z diecezją, która trwa do dnia dzisiejszego. Przez ten czas, żeśmy zrobili już 3 edycje tej diecezjalnej zbiórki. Pierwsza to właśnie była ta szkoła w Buar. Druga była we współpracy z Fundacją Hart Kenia, którą prowadzi też Polak, pan Radosław Malinowski. I to jest kampania Wolni Niewolni. To jest kampania, która ma na celu pomoc ofiarom handlu ludźmi. Nawet sobie nie zdawaliśmy sprawy, jak to jest wielki proceder. 50 milionów ludzi rocznie zostaje sprzedawanych i to się bardzo nasila. To jest trzeci biznes po narkotykach i handlu bronią. Także proszę sobie wyobrazić, jakie pieniądze za tym stoją, ale jakie stoi cierpienie. Przecież każdy z tych ludzi to ma swoją historię, ma swoją twarz i oni są zwodzeni przez różne grupy łatwą pracą, zarobkiem, stypendiami, a potem się okazuje, że są wykorzystywani w domach publicznych czy są przeznaczeni na organy. Pobieranie organów, czyli tak naprawdę czeka ich śmierć. Ostatnio taka wystawa bardzo ciekawa. To był mój brat Pigmej, która budziła wielkie zainteresowanie, szczególnie dzieci. Zebraliśmy przez 3 miesiące, 4 prawie, 200 tysięcy złotych i te pieniądze są przeznaczone na szkołę i ośrodki prowadzone przez siostry Opatrzności Bożej w Kamerunie. I jest to pierwsza szkoła, która zaczęła uczyć pigmejów. To tytaniczna praca tych sióstr, to w ogóle się nie da opisać. Przecież pigmeje mieszkają w buszu, w północnej części Kamerunu, zresztą w wielu częściach świata. Określa się, że jest ich około 1 000 000, a niektóre statystyki mówią o 300 tysiącach tylko. Także trudno jest to dokładnie uchwycić, ile ich dokładnie jest. Ale już samo przekonanie tych pigmejów, żeby się edukowali, to już jest wyczynem nie lada. Ale to się udaje i właśnie okazało się, że w parafiach kaliskich odwiedziliśmy 17 parafii, są bardzo hojni. Gościem zawsze był jakiś kapłan z Afryki. Ci kapłani to są stypendyści pomocy Kościołowi w potrzebie, którzy tutaj na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego robią doktoraty. Bardzo się z nimi zaprzyjaźniliśmy i oni bardzo lubią diecezję kaliską. Mówią, że diecezja kaliska to jest ich drugi dom. Nawet wszyscy byli na pielgrzymce tutaj w Kaliszu. Tam jest około 30. Bardzo są dobrze odbierani w diecezjach. Nawet przynoszą ludzie im prezenty. Chcą nas zaprosić na kawę, na obiad. No w ogóle na wesoło. Nawet jedna pani pyta się, co ksiądz lubi? A ksiądz Polikarp mówi, ogórki kwaszone. I ona mu te ogórki przyniosła. To była zabawa taka, że naprawdę było bardzo fajnie. Bardzo się tutaj z nami zintegrowali i oni wszyscy mówią na mnie mamo.
Cała ta działalność skupia się właśnie we wspólnocie życia chrześcijańskiego.
Tak, tak.
Pani jest koordynatorką tych działań właśnie tak, pomocowych, tak?
Tak, tak.
Pani Kamilo, już pani właśnie mówiła, że ta działalność edukacyjna, informacyjna przekłada się w sposób realny na pieniądze.
Oczywiście.
Że to są ofiary nas, którzy odwiedzają te wystawy.
Tak, odwiedzają wystawy, uczestniczą w naszych zbiórkach. Jestem pod wrażeniem hojności Kaliszan. Naprawdę nie spodziewaliśmy się, że będzie aż taki odzew.
Czy te oficjalne kontakty, które pani nawiązuje z przedstawicielami kościołów różnych, w różnych stronach świata, owocują też w jakieś takie bardzo prywatne kontakty, znajomości?
No oczywiście, bo ci kapłani są tutaj zazwyczaj 3,5-4 lata. Potem wyjeżdżają, no więc piszemy do siebie na WhatsAppie, utrzymujemy bardzo fajne kontakty. I tu w parafiach są bardzo dobrze przyjmowani. Tak tylko powiem takie słówko z tej ostatniej wizyty, która była w Opatówku. Ksiądz prowosz Czamara, który jest bardzo życzliwy i bardzo otwarty właśnie na te kontakty, bo u niego to już chyba 3 razy byliśmy. Więc mówi, no najlepiej byłoby, żeby był oryginalny król z Afryki. No więc ja zadzwoniłam, troszeczkę nie było akurat wtedy kapłanów, ale znalazł się ksiądz Józef, który tydzień temu przyjechał i szedł ku trzech króli jako prawdziwy, oryginalny afrykański król. No był taki entuzjazm, potem dzieci wspólnie się fotografowali. Na koniec wszyscy dostali piękne cukierki, które roznosił afrykański król. A w Pleszewie z kolei, rok temu jakaś sytuacja była też niesamowita, bo akurat była zmiana księdza wikariusza. I ksiądz proboszcz w Pleszewie u świętego Floriana, który jest też niesamowitym człowiekiem, mówi tak, to może tutaj zostawimy księdza Marcela. I mówi, Marcel, chcesz tu być wikariuszem? A ksiądz Marcel mówi, tak, jak biskup pozwoli, tak. Mało tego, ja na przykład mam bardzo bliski kontakt z siostrą z jednego kapłanów, księdza Luisa. I nawet mam tam taką afrykańską córeczkę, Luizę. No bardzo jest do mnie podobna, naprawdę. Każdemu, komu pokazuję to zdjęcie, to mówi, że no dziewczynka prawie ja.
A proszę powiedzieć jeszcze o wspólnocie, bo może właśnie zainteresujemy tych, którzy jeszcze nie trafili do Ojców Jezuitów, o samej działalności wspólnoty życia chrześcijańskiego.
No wspólnota skupia się na formacji i właśnie na takich działaniach apostolskich, na pomocy rodzinom. Wspólnota nawet ma swoich dwóch chrześniaków, bo była taka sytuacja, że były dzieci do ochrzczenia i rodzice nie mogli znaleźć chrzestnych. No więc dwie dziewczyny z naszej wspólnoty zostały matkami chrzestnymi. No i wspieramy troszeczkę tam te rodziny, no tak jak możemy. Członkowie naszej wspólnoty prowadzą też takie spotkania małżeńskie i narzeczeńskie. No wiele takich różnych działań bieżących, ale głównym celem naszej wspólnoty to jest prowadzenie rekolekcji. I to są takie rekolekcje wielkopostne, które sami przygotowujemy i sami prowadzimy u ojców jezuitów i one się odbywają zawsze w Wielkim Poście, zresztą są też transmitowane przez Radio Rodzina.
Jak trafić do wspólnoty? Wiemy, że w każdą drugą niedzielę miesiąca o godzinie 11:30 jest odprawiana msza święta w intencji właśnie prześladowanych chrześcijan w kościele jezuitów. Czy wtedy najlepiej się pojawić i zapisać się do wspólnoty, czy właściwie są też inne terminy?
Może nie wtedy, bo to nie wszyscy biorą udział, bo nasi członkowie to są jeszcze zaangażowani po swoich parafiach. Także muszą dzielić swój czas, którym dysponują, między swoje parafie a ojców jezuitów, więc do wspólnoty to najlepiej iść do ojców jezuitów, zostawić swój numer telefonu i wtedy ktoś zadzwoni. To jest najlepsza taka forma, bo tam są podane u jezuitów też numery do wspólnoty, jest też i mój numer, nie? Ale najlepiej jest to w taki sposób, że jest się zainteresowanym wspólnotą, wtedy po prostu oddzwoni ktoś, kto się tym zajmuje.
Właściwie jest pani już na emeryturze, ale pani ogień wewnętrzny nie pozwala pani poprzestać w działalności społecznej. To jest, drodzy państwo, też chyba najlepsza recepta na aktywność życiową. Okazuje się, że właśnie będąc młodym robi się te pierwsze kroki, ale ta pasja trwa nadal, właściwie nieustannie i pani Kamila jest najlepszym przykładem tego, jak można wykorzystać czas ten już wolny od działalności zawodowej. Czy to jest dla pani duża satysfakcja, ta działalność?
No, nie tylko satysfakcja. Ja prawie jestem dumna, że Pan Bóg mnie wybrał i powierzył mi taką pracę, bo to jest najwspanialsza rzecz i najpiękniejsza nagroda, jaka mogła mi się na tej emeryturze przytrafić. Ja mogę powiedzieć, że się rozwinęłam tu do granic możliwości, bo sam kontakt z całym światem, z kapłanami z Afryki, z pomocą Kościołowi w potrzebie, to są bardzo ciekawe kontakty, takie rozwijające człowieka. Chociażby te wystawy, to wszystko, no to trzeba się też przygotować do wykładów w szkołach, trzeba się też przygotować. To też jest taka terapia na nasze choroby i różne inne rzeczy i wszystkich bardzo serdecznie do tego zachęcam. W tej chwili nawiązaliśmy już trochę kontakt z Akcją Katolicką i zachęcam wszystkie wspólnoty w Kaliszu, żeby włączyły się w jakąś działalność Kościoła. Kościół to naprawdę piękne, wspaniałe miejsce. Ja przez mój czas bycia w kościele, czyli od tego 68 roku u ojców jezuitów, to zawsze czerpałam z tego bardzo dużo. Mój mąż przyszedł do naszej wspólnoty jako osoba prawie niewierząca, a stał się potem wielkim apostołem. Nigdy nie myślał, że w kościele może być tak pięknie i tak ciekawie. Dlatego wszystkich zachęcam do tego, abyśmy bardziej otwarli się na nasz Kościół, abyśmy go bardziej pokochali, abyśmy mu służyli. Bo naprawdę ta obecność w Kościele to nie tylko jest pożytek dla innych, ale to jest przede wszystkim pożytek dla nas samych.
No właśnie, drodzy państwo, jak czerpać radość z życia, dawać uśmiech innym, ale samemu mieć również poczucie radości w sercu, czego najlepszym przykładem jest pani Kamila Krytowska, która dzisiaj była gościem Radia Rodzina. Dziękuję bardzo pani Kamilo, do widzenia.
Ja również bardzo serdecznie dziękuję, do widzenia i liczę na to, że państwo się zainteresują naszą działalnością i wspólnotą życia chrześcijańskiego, która jest u ojców jezuitów.
Gość dnia w Radiu Rodzina.